Po reklamie godzina 17:46. Drodzy Państwo, w Warszawie w oczyszczalni w Czajce ścieki wpadają, jest awaria, ścieki wpadają wprost do Wisły. To informacja sprzed kilku godzin. Powołany został sztab kryzysowy. Jak wygląda ta sytuacja? Będziemy rozmawiać za jakiś czas z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To już za kilka chwil, a teraz drugi utwór z płyty Mocna Nuta. Ocal w sobie człowieka. Dominika Kowalik i Mateusz Pospieszalski. Wakacyjne popołudnie wnet, drodzy Państwo, trwa. My jesteśmy w Paście na 5. piętrze przy ulicy Zielnej, a przy telefonie jest już nasz kolejny gość, pan Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Uśmiechnięty, zadowolony, tak jak u nas, pewnie temperatura wysoka, u nas w Warszawie 32 stopnie, pan w drodze do Rzeszowa też pewnie ma upał.
Tak, jest upał, ja się z takich temperatur bardzo nie cieszę, wolę troszeczkę chłodniejsze, ale cieszę się, że inni mają z tego uciechę, że mogą wypoczywać.
No i na początek taka informacja, panie prezesie, z ostatniej chwili. Ten upał może i też wpłynął na to, ale prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w godzinach porannych doszło do awarii kolektora, który przesyła część ścieków z lewobrzeżnej strony stolicy do oczyszczalni ścieków Czajka. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Administracji w Warszawie podjął decyzję o kontrolowanym spuście nieczystości do Wisły. No i powstało pytanie, czy wszystko jest bezpieczne i czy ten upust ścieków jest poniżej wszelkich ujęć wody, no bo zaczęliśmy się tutaj w Warszawie wszyscy martwić, jak pan uważa.
No tak, to jest bardzo temat, bardzo niebezpieczny temat, ponieważ no jak wiemy, to już mamy Wisłę doprowadzoną do stanu znacznie lepszego niż to było wiele lat temu, gdzie ścieki w zasadzie bez oczyszczania wpływały do Wisły. Teraz jak gdyby wracamy do tamtych czasów. I środowisko jest na pewno na to nieprzygotowane na tą chwilę, ponieważ już zaczęło funkcjonować, ekosystemy zaczęły funkcjonować znacznie lepiej niż kiedyś, zaczęły odżywać już wcześniejsze gatunki, które kiedyś, jak Wisła była czyściutką rzeką i jeszcze zresztą inne były też uwarunkowania, ale w każdym razie wracamy do tego czasu, niestety. Znaczyłoby to, że należałoby teraz pytać o powody. Ja właśnie tych powodów dokładnie nie znam. To jest problem, bo nie potrafię się powiedzieć, kto zawinił, aczkolwiek na pewno odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorstwie, które tym zawiaduje.
Czyli w tym przypadku tak, przedsiębiorstwo wodociągów i administracji w Warszawie. Ale niepokojące jest to, co pan mówił. Jak to przed 2012 roku ścieki były bezpośrednio odprowadzane do Wisły?
Nie. Dawno temu, to już nie tak teraz. Proszę Państwa, dzięki zresztą środkom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki środkom wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, przypomnę, że Narodowy Fundusz funkcjonuje już 30 lat i 30 lat finansuje gospodarkę wodną, gospodarowanie wodną, ochronę wód. Dzięki temu mamy w tej chwili znacznie w ogóle nieporównywalnie lepszy stan wód w Polsce, nieporównywalnie lepszy stan ścieków, bo ścieki już są oczyszczone, już są doprowadzone do takiego stanu, że można bezpośrednio do rzeki je wprowadzać, do wód płynących, czy wprowadzać je w inny sposób, zależnie od tego, jak są uwarunkowania, czy mamy tam takie możliwości, bo też są oczyszczalnie inaczej skonstruowane, gdzie jest rozsączanie, to już takie przydomowe, ale to już o takich nie mówimy, bo teraz mamy jedną z największych oczyszczalni ścieków w Europie. Oczyszczalnia Czajka jest jedną z najlepszych i najnowocześniejszych.
No właśnie, i tutaj coś zawiodło.
Coś tu zawiodło. Trudno mi powiedzieć to, ja akurat nie jestem w tej chwili przygotowany i jednocześnie mogę powiedzieć, że nasza instytucja na pewno się temu będzie przyglądać, dlatego że Narodowy Fundusz również uczestniczył w finansowaniu tego przedsięwzięcia. Więc efekt ekologiczny, jaki my wymagamy, jaki musi być osiągnięty, w jakiś sposób został zachwiany przez to, że że taka sytuacja ma miejsce.
A jeszcze dopytując się o tą, o której pan mówi, oczyszczalnia ścieków Czajka, mówi pan, że najnowocześniejsza, jedna z najnowocześniejszych w Europie. A czy jakby technologia cała, która w takiej oczyszczalni ścieków się znajduje, to jest nasza technologia, polska technologia, czy sami musimy się zapożyczać skądś?
Generalnie rzecz biorąc, nasze oczyszczalnie bazują na rozmaitych technologiach, można powiedzieć, różnych. I one są szeroko jakby rozpowszechnione, znane. Te, które, ta, która funkcjonuje w Warszawie, jest również nie jest jakimś wyjątkowo innowacyjnym przedsięwzięciem, takim, które można było powiedzieć, że jest eksperymentem. W sensie, że eksperymentowaliśmy i coś się nie udało. To tak bym tego nie ujął. Bo to są technologie sprawdzone. Coś tam zadziało się takiego i zresztą najgorsze jest to, że minister środowiska został poinformowany z wielkim opóźnieniem, że prezydent, ponieważ to wydarzenie miało miejsce dzisiaj
rano.
Bardzo rannych, bodajże 4 czy 5 godzina rano, natomiast służby dopiero poinformowały o tym fakcie ze znaczącym opóźnieniem. Przecież można było już, nie wiem, myśleć coś dużo, dużo wcześniej, bo to są, każda godzina to jest wpływ nieoczyszczonych ścieków, wpływ, no można by powiedzieć, pewnych substancji, no można by powiedzieć, niebezpiecznych dla środowiska przez kolejne godziny, tak? A tu jest ważny czas, więc po prostu trzeba to natychmiast no, zahamować i spowodować, żeby działało tak, jak należy.
I jeszcze w sprawie takich szczegółów, to już ostatnie pytanie na temat tej oczyszczalni ścieków. Rozumiem, że oczyszczalnie ścieków, takie jak Czajka, one są obligatoryjnie, obowiązkowo budowane przy rzekach, właśnie na wypadek takich sytuacji, tak? To wygląda?
To nie jest też do końca, tak? Niemniej każda oczyszczalnia ma swoją specyfikę, swoje możliwości przerobowe. Też możliwości związane z tym, gdzie się znajduje, tak? Bo są również oczyszczalnie, gdzie są specjalnie budowane kanały przepustowe, które po prostu powodują odprowadzenie tych oczyszczonych ścieków do jakichś tam innych ścieków wodnych, czy też do innych sztucznych zbiorników. Czyli to nie jest powiedzmy tak, że musi być przy rzece, czy musi być przy jakimś innym, no, przy innej wodzie, nie wiem, płynącej, stojącej, obojętne jakiej. W każdym razie jest to uwarunkowane tym, że każde oczyszczalnie ma swoją specyfikę i można ją zbudować po prostu projektując w odpowiedni sposób całą infrastrukturę.
Będziemy się na pewno tej sprawie przyglądać. Przed godziną 18 będziemy rozmawiać też z radnym tutaj stołecznego ratusza, a my, jak rozmawiamy już o ochronie środowiska, no to przecież przez ostatnie dni, ostatnie tygodnie z ust chyba wszystkich nie schodzi to, co dzieje się w lasach Amazonii. Od kilku tygodni ogień pustoszy te lasy. Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała także najnowsze zdjęcia satelitarne. Ukazują one ogromną skalę tego pożaru. Co my wiemy dzisiaj na temat tego pożaru, na temat tej klęski, bo informacje z różnych stron są od siebie bardzo rozbieżne.
Tak, tu mamy miejsce z kolei z katastrofą teoretycznie mogącą się wydarzyć w sposób również naturalny, bo przecież niekontrolowane pożary też się zdarzały w przeszłości. Pewne tutaj publikatory donoszą, że znacznie większe były w minionych latach pożary, ale ten pożar jeszcze jest jakby niezakończony. On nie jest, nie można powiedzieć, że on nie jest największy, bo jeszcze po prostu trwa. To oznacza, że mamy do czynienia również z katastrofą ekologiczną i tak jak wszyscy słusznie mówią, no są pewne rejony zielonych płuc polskich, w których mamy, nie Polski, tylko świata akurat, bo polskich płuc mamy tutaj na swoim terenie również, że tak powiem, pod dostatkiem, ale też o nie, znaczy my akurat o nie znacząco dbamy, ale to za chwilkę jeszcze powiem, znaczy to u nas ta ochrona i ta ta sytuacja polega. Natomiast tu mamy do czynienia właśnie z czymś nadzwyczajnym, ponieważ jest to katastrofa, można powiedzieć, na skalę globalną. Niemniej też nie chciałbym też demonizować pewnych rzeczy. Oczywiście nie mówię też, że ta katastrofa jest mało istotna, czy średnio istotna, jest bardzo istotna. Niemniej katastrofy tego rodzaju zdarzają się na świecie, w przyrodzie, w czasach minionych, dawniejszych, wcześniejszych, po prostu to jest jakby naturalne środowisko, które no w pewien sposób jest podatne na różne czynniki. Tutaj mamy do czynienia z takimi czynnikami właśnie jak pożar, katastrofa wyjątkowa, pustosząca absolutnie i roślinne zwierzęta wpływająca niesłychanie na środowisko. No i teraz pytanie można oczywiście zadawać, czy dało się tego uniknąć, czy będzie to brzemienne w skutkach na tyle, żeby zmienił nasz klimat w jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej. Szereg pytań można zadawać co do tego. Wydaje się, że tego typu sytuacje powinny zostać opanowane. My w Polsce, jeśli chodzi o, oczywiście skala jest nieporównywalna, jeśli chodzi o nasze ekosystemy, a mamy około 30% powierzchni kraju, ponad 30% powierzchni krajów pokrytych lasami. Proszę zauważyć, że u nas już w czasach powiedzmy nowożytnych, czy tam powiedzmy teraz w ostatnich, no nie wiem, dziesięcioleciach, pożary się zdarzają rzadko, a jeśli się zdarzają, to są natychmiast stłumione, czy też udaje się je ugasić. A to jest za sprawą znakomicie funkcjonujących systemów, właśnie jak są nasze polskie lasy państwowe. Mamy znakomitą ochronę pożarową, która też oczywiście była finansowana ze środków i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i ze środków przede wszystkim własnych lasów państwowych. Są budowane drogi, są budowane systemy bezpieczeństwa, one są na światowym najwyższym poziomie. Jest tak daleko posunięty monitoring, że każde powiedzmy pojawienie się jakiegoś dymu czy jakiegoś właśnie zjawiska, które wydaje się, że może być niebezpieczne, natychmiast jest rozpoznane i natychmiast jest w naszych służbach leśnych przeciwpożarowych, bo lasy też mają swoje też systemy przeciwpożarowe, natychmiast jest monitorowane i natychmiast jest
ale pojawiła się taka informacja, że te pożary w lasach Amazonii na pograniczu Brazylii, Boliwii i Paragwaju rozciągają się na przestrzeni 105 kilometrów, ale że to mogło być też działanie celowe.
No więc właśnie, teraz jest pytanie o to, bo teraz wiele osób się oburza na to, jak to można było do tego doprowadzić, dlaczego jest tak słabo ten system właśnie, no powiedzmy, w porównaniu do jakby na przykład do naszego, dlaczego jest ten system tak słaby i pozwalający na to, żeby to nie udało się ugasić, albo nawet, że te pożary powstają, bo są sygnały, że to mogą być działania celowe, czyli no po prostu podpalenia, czy też jakieś inne działania, które powodują, żeby po prostu odlesić sobie ziemię na uprawy rolne. I to, tak jak tutaj pokazują też różne publikatory, media donoszą, że tak mogło być, a również donoszą, że sprawę bagatelizują władze Brazylii. Mi się wydaje, że to też nie jest tak do końca. Tutaj pewnie sprawa jest po środku. Tam też nie jest, nie są ci ludzie, czy społeczeństwo tam na tyle zamożni, żeby można było tam takie systemy, no zresztą i to jest też nie ta skala, bo tam są po prostu przeogromne te tereny. Tak jak wiemy, to jest około 70% lesistości, jeśli chodzi o te niektóre obszary. Nie tak jak u nas 30%. Zresztą to nie jest też tak, powiedzmy, takie odniesienie. Niemniej wydawało się, że można było tych pożarów w jakiś sposób uniknąć poprzez większe kontrole, czy też nie wiem.
Ale
przez to, żeby nie było przyzwolenia takiego może na to, jak niektórzy pokazują, bo prezydent Brazylii zdaje się miał w swoich wyborczych, bo wygrał wybory nawet na kanwie pewnego hasła, które mówiło właśnie, że rozwinie bardziej jeszcze rolnictwo, mając na myśli, sugerując pewne właśnie otwarcie terenów lasów deszczowych czy dzikich terenów na rzecz rolnictwa.
No właśnie, to nabierałoby na pewno, czy nabiera zupełnie innego znaczenia w momencie, kiedy dowiadujemy się, że to właśnie prezydent Brazylii na zakończonym szczycie G7 we Francji odmówił przyjęcia pomocy, bo przedstawiciele 7 państw obiecali przeznaczyć 22 miliony dolarów na walkę z żywiołem, na walkę z tym pożarem. No a niestety prezydent Brazylii powiedział, że mu to niepotrzebne wcale.
A, właśnie, tylko nie chciałbym tutaj wchodzić, żeby to było odczytane jako, że jestem tutaj ze stron, bo to nie o to chodzi. Zdaje się, że to było w taki sposób powiedziane, że to było no, z takiego poziomu trochę, tak jakby był ktoś nad prezydentem Lazowi, czy też mu w jakiś sposób chciał nakazywać, rozkazywać, albo też krytykować go za pewne ruchy i tak dalej. Czyli to było tak troszeczkę tak jak sam, media donosiły, że to było po prostu w sposób taki, no nie można było powiedzieć niegrzeczny, no bo to chyba też nie o to chodziło. Tam też może wynika właśnie ten niuans. Brazylia nie jest też krajem, no, na tyle to środków chyba posiada, żeby w jakiś sposób móc działać w kierunku takim, żeby być jednak tym krajem po prostu wyjątkowym pod tym kątem. Oczywiście, skoro są to zielone spółce świata, no to też jak gdyby się należna rekompensata za to, że jest to utrzymywane, że jest to nie, że jest to na pewno, że oni służą jakby globalnemu środowisku, czyli również krajom innego, z innych nawet kontynentów, patrząc z tego punktu widzenia. Czyli być może tam społeczeństwo spodziewa się pewnej rekompensaty. Tak jak my owego czasu, przecież też na przykład zredukowaliśmy emisję CO2, no to też się domagamy rekompensaty od tych krajów, które tą emisję zwiększyły. Naszym kosztem de facto, bo rozliczamy się jako Unia Europejska, czy jako Europa, czy jako świat w ogóle w pewien sposób. Bilans, tak? Robimy bilans. No i tutaj też jest jakby takie odniesienie, że skoro my mamy chronić, skoro my mamy tutaj wydawać mnóstwo pieniędzy na te sprawy, na sprawy związane z utrzymaniem wysokiego standardu pożarowego, czy jakiegoś bezpieczeństwa ekologicznego Puszczy Amazońskiej, czy w ogóle tego całego terenu, to spodziewamy się tego, że świat tam jakoś to zrekompensuje, no bo przecież my działamy na rzecz świata, tak sobie mogą myśleć tamte społeczności, a przecież tam w wielu regionach jest dosyć spora bieda, więc to oczekiwanie jest jakby trochę uzasadnione.
No i tej sprawie także będziemy się, drodzy Państwo, przyglądać. Mówił pan Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego.
My też życzymy wszystkiego dobrego i pięknej pogody. Jest 17:21, słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Zanim połączymy się i będziemy rozmawiać z panem Marcinem Chorałą na temat tego, dlaczego Donald Tusk i Ewa Kopacz powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, a także część ministrów finansów w rządach PO-PSL, to posłuchamy Led Zeppelin i Heartbreaker, a my za kilka chwil wracamy. Popołudnie Wnet, zapraszamy. Godzina 17:26, wakacyjne Popołudnie Wnet trwa, a my w wakacje nie uciekamy od polityki i nie uciekamy od spraw, które z nią są związane. Jak wiemy, kampania wyborcza trwa na dobre, a przy naszym telefonie jest jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, pan Marcin Chorała. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się.
Ale dzisiaj przede wszystkim jako przewodniczący Sejmowej Komisji do spraw VAT-u, do spraw wyłudzeń VAT. Panie pośle, wiemy, że będzie, że opublikowany został projekt takiego raportu z prac komisji. No i główna teza, która została chyba najbardziej zauważona, to, że przed Trybunałem Stanu mają zostać postawieni między innymi premier Donald Tusk, Ewa Kopacz, a także Jacek Rostowski czy Mateusz Szczurek. Skąd tak daleko idące wnioski, panie pośle?
No, one wynikają z tego, co wyłoniło się w trakcie prac komisji, z tego, co jest w raporcie, gdzie no, najpierw opisujemy, raport ma prawie 500 stron, po kolei kolejne fakty, działania, które złożyły się na ten końcowy efekt, na którym było to, że mamy przez te lata mieliśmy w budżecie mniej więcej 250 miliardów mniej niż powinniśmy mieć. Znacząca część z tego to w wyniku po prostu przestępczości podatkowej. Ta przestępczość podatkowa w Polsce rozpleniła się ponad miarę. Jej skala wzrosła wielokrotnie. No a konstytucja mówi o tym, że to Trybunał Stanu jest, żeby pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które pełniły najważniejsze funkcje w państwie, te właśnie konstytucyjnie opisane, no i w sposób rażący nie dopełniły swoich obowiązków, czyli popełniły tak zwany delikt konstytucyjny. Poza tymi zwykłymi, w cudzysłowie, przestępstwami, no, przed którymi składa się przed prokuratorem i przed sądem. Obowiązkiem Rady Ministrów, a więc premiera, który kieruje Radą Ministrów i zapewnia jej warunki realizacji, jest na przykład dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, czy też o interes Skarbu Państwa. Jeżeli w budżecie mamy o te 250 miliardów za mało, no to interes ekonomiczny państwa, interes Skarbu Państwa i bezpieczeństwo ekonomiczne państwa zostały naruszone i przynajmniej jest poważna przesłanka, żeby taki proces postępowania przed Trybunałem Stanu się odbyło.
A jak inne wnioski, które płyną z projektu, czego głównie dotyczą?
No to oczywiście również takie wnioski o tych właśnie w cudzysłowie o zwykłych przestępstwach polegających chociażby na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, czy też w narażeniu na szkodę znacznej wartości w powierzonym mieniu Skarbu Państwa. Te wnioski dotyczyły w kilku konkretnych sprawach pana Jana Wincenta Rostowskiego, pana Mateusza Szczurka, Sławomira Nowaka, Andrzeja Parafianowicza, Jacka Kapicy, Macieja Grabowskiego. To stopniowo w toku prac komisja te zawiadomienia kierowała. To takie wnioski dotyczące odpowiedzialności.
Ale co się tymi z wnioskami, panie przewodniczący, dzieje? Co z tymi wnioskami się stało?
One są na różnym etapie analizowania przez prokuraturę. Prokuratura prowadzi takie duże śledztwo, prokuratura regionalna w Białymstoku, dotyczące działań i zaniechań resortu finansów, więc część tych zawiadomień została włączona do tego śledztwa. Panu Maciejowi G., już trzeba powiedzieć, oddzielnie postawiono zarzuty, także to już prokuratura się tym zajmuje. Natomiast no, raport nie tylko o tym mówi, no to jest finał, to jest tam powiedzmy 10 stron rozdziału pod tytułem Odpowiedzialność karna i konstytucyjna. Natomiast też po kolei opisaliśmy poszczególne działania, które prowadziły przez te 8 lat do rozszczelnienia systemu podatkowego, do wprowadzenia nowych furtek, nowych luk do systemu podatkowego. Opisaliśmy, no to akurat można krótko scharakteryzować, bo całkowity brak jakichkolwiek działań systemowych uszczelniających. Takie rozwiązania, które można zakwalifikować jako uszczelniające fragmentarycznie, punktowo, na przykład w poszczególnych branżach, też przeanalizowaliśmy po kolei. W każdym z takich przypadków okazywało się, że były one bardzo spóźnione, fragmentaryczne, takie właśnie dziurawe. Często tak, że było, że wprowadzając jakieś rozwiązanie, które ma prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego, w tej samej ustawie od razu się wprowadza do niego furtki, które pozwalają je obejść. No wreszcie też zajęliśmy się kwestią organów ścigania, prokuratury, no chociażby tym rozbiciem dzielnicowym w wyniku reformy prokuratury, która właściwie utraciła zdolność do takich skomplikowanych, ogólnokrajowych śledztw, które byłyby centralnie koordynowane, bo prokuratura krajowa jako instytucja i wydziały zamiejscowe zostały zlikwidowane. Kwestia służb specjalnych, tego, że na przykład przez 8 lat cały premier swoich wytycznych dla służb, na przykład CBA, nie wskazał nigdy jako jednego z kierunków działania zwalczanie, nie zadaniował po prostu na zwalczanie oszustw podatkowych, podczas gdy no, ta przestępczość właśnie podatkowa, ekonomiczna już w skali takiej groziła bezpieczeństwu państwa. No, roczna luka VAT-owska w pewnym momencie stała się większa niż wszystkie wydatki budżetu na obronność na przykład państwa. No czy wreszcie też ABW, gdzie z kolei zlikwidowano Departament Ochrony Interesów Ekonomicznych Państwa. Można powiedzieć więc, że ta zdolność państwa polskiego do poboru danin, co jest kwestią konstytutywną dla w ogóle tworów państwowych od czasów starożytnych, że one między innymi no, są w stanie pobierać daniny ze swojego terytorium, została tu bardzo poważnie naruszona.
Jaka teraz będzie przyszłość raportu? Jaka jest droga, żeby on został zatwierdzony?
No tu właściwie zostało jedno posiedzenie komisji. Ja przedstawiłem na tym minionym posiedzeniu projekt raportu. Teraz jest czas dla posłów, żeby zgłaszali ewentualne poprawki. Nie wykluczam też, że może jakąś jedną, dwie autopoprawki zgłoszę, bo tu też już działaliśmy pod presją czasu i może tam jeszcze z jeden, dwa wątki udałoby się bardziej rozwinąć. 6 września kolejne posiedzenie komisji, na którym komisja po kolei te poprawki rozpatrzy i przyjmie, przegłosuje ostateczny kształt raportu. To właściwie po stronie komisji kończy pracę. Jest jeszcze ten etap i to pewnie na ostatnim posiedzeniu Sejmu prezentacji raportu na forum plenarnym Wysokiej Izby już bez głosowania. Sejm tylko wysłuchuje tej informacji. No inną kwestią jest na przykład, jeżeli rekomendujemy odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, no to
no właśnie.
Domniemam, w nowej już kadencji musi Sejm rozstrzygnąć tą sprawę, czyli najpierw musi być tu 15 posłów, którzy złożą taki wniosek, a potem większością 3/5 stawia się w stan oskarżenia. 276 posłów jest do tego potrzebnych, to już wyborcy rozstrzygną, czy taka większość na Sejmie nie będzie.
Ale pan chyba dobrze wie, że jednak instytucja Trybunału Stanu to w Polsce instytucja martwa.
Znaczy martwa w sensie takim, że od dłuższego czasu nie było przed nią żadnych postępowań.
No tak o tym mówię, tak.
Pana Emila Wąsacza było bardzo opieszale prowadzone, ale to pytanie, czy mamy się na to godzić. No, jest taka kategoria właśnie deliktów konstytucyjnych, działań, które w sposób osób, które mają konstytucyjne stanowiska i w sposób bezpośredni swoje konstytucyjne obowiązki naruszają, których nie da się osądzić inaczej niż przed Trybunałem Stanu. Taki jest stan prawny w Polsce, więc myślę, że nie powinniśmy na to godzić. To myślę, że też powinny wziąć pod uwagę formacje, które będą zgłaszały kandydatów do Trybunału Stanu w nowej kadencji, że to będzie instytucja, która w tej nowej kadencji będzie miała prawdopodobnie pracę, więc to muszą być osoby do tego zdolne, żeby w sposób sprawny, fachowy takie postępowanie przeprowadzić. Tak jak mówię, po to jest ta instytucja, ona jest potrzebna, musimy mieć możliwość pociągania do odpowiedzialności takich ważnych osób w państwie i to tylko zadanie dla nas, polityków, żeby zrewitalizować, żeby Trybunał Stanu faktycznie działał.
Jak rozmawiamy o tej odpowiedzialności, no to przed tygodniem wybuchła bomba. Mam oczywiście tutaj na uwadze wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka i jego dymisję. Co więcej wiemy na ten temat? Czy do tej pory, przez ten ostatni tydzień, jakieś nowe informacje dopłynęły do nas? Bo wiem, że pan wypowiadał się w tej sprawie i czy coś wiemy, że na przykład minister Zbigniew Ziobro mógł wiedzieć o tym, co się dzieje w ministerstwie?
Nadal nie pojawił się żaden na to dowód taki materialny, który by na to wskazywał, że no też jakby sformułowanie dzieje się w ministerstwie też jest tu do pewnego stopnia przesadą, no bo to mówimy o tym, co grono osób, z których część pełniła funkcję w ministerstwie, pisała do siebie na komunikatorach czy na SMS-ach prywatnie, na telefonach. No nie oczekujemy chyba, żeby minister inwigilował prywatną komunikację wszystkich pracowników ministerstwa. Jest to taki bardzo... Czasem chyba wydaje mi się coraz bardziej widać, że jest to bardzo taki obyczajowy temat pewnego konfliktu w środowisku, grono osób, grono sędziów, którzy kiedyś się znali, kiedyś razem współpracowali, przecież nawet w zarządzie Stowarzyszenia Justitia, na przykład pan sędzia, później wiceminister Piebiak był, później się raptownie, gwałtownie poróżniło. No i wzajemnie na siebie zaczęli w tej swojej walce wojence używać takich no, środków, które można ocenić jako co najmniej nieetyczne. Niesmaczne, takie jako na pewno nie powinny mieć miejsca. No i właściwie tyle. No, na nic więcej w tym momencie to nie wygląda. Te osoby, które pełniły funkcję w resorcie sprawiedliwości, zostały z niego odwołane, a ci, którzy są sędziami, no, muszą ponieść też odpowiedzialność dyscyplinarną, no ale to już samorząd sędziowski, KRS i ewentualnie na koniec Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie o tym decydować. No, oczywiście też część mediów jakby jest zupełnie patrz na to, znaczy dostrzega to, że ci sędziowie, co pełnili funkcję w resorcie finansów, używali, czy w porozumieniu z tą jedną, tą panią, taką słynną hejterką, kolportowało pewne informacje na swoich przeciwników, a już nie zauważają tego, że potem ta pani się właśnie z tymi przeciwnikami dogadała i to, co teraz oglądamy, to jest dokładnie ten sam mechanizm, tylko w drugą stronę właśnie wyciągania jakichś haków kompromitujących z prywatnej korespondencji. Ja myślę, że wszyscy z obu stron zaangażowani w tą sprawę no wykazali się dużym brakiem etyki co najmniej i powinni tutaj zgodnie z procedurami odpowiedzialność dyscyplinarną ponosić.
Myślę, że to nie ostatnia taka sytuacja, bo kampania wyborcza przecież będzie jeszcze trwała 2 miesiące, 1,5 miesiąca przynajmniej, no prawie 1,5 miesiąca, tak?
Więc tak, możemy się mam nadzieję, że chociażby projekt budżetu państwa, czy nawet wniosek mojej komisji, no też dotyczący przecież wielu miliardów, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, co w przyszłości. 9 września Kongres Programowy Prawa i Sprawiedliwości, że jednak główną osią kampanii będą te naprawdę ważne sprawy dotyczące wszystkich Polaków, dotyczące miliardów złotych, no a nie takie być może widowiskowe, ale jednak w gruncie rzeczy no, dyskusje o tym, co tam dwóch panów z jedną panią w internecie napisało o innych panach.
No nie tacy panowie, wiceminister sprawiedliwości to taki dosyć poważny pan, więc to
no
przecież...
i sędzia, więc tak jak mówię, jest sędzia, to bardzo karygodne i poniósł odpowiedzialność.
Ale tak, budżet wczoraj odnotowaliśmy, był u nas prezes Instytutu Myśli Szumana i rozmawialiśmy na temat legendarnego budżetu prawie pół godziny i to mogą państwo wysłuchać na stronie wnet.fm, więc panie pośle, to też nie uszło naszej uwadze.
Bardzo się cieszę, bo tak jak mówię, warto zawsze sprawy jednak ważyć i oddzielać to, co ważne, od tego, co może ciekawe, głośne, nawet bulwersujące, ale z punktu widzenia państwa czy Polaków, czy 38 milionów Polaków, ich codziennego życia jednak nie jest aż tak istotne.
Bardzo dziękuję. Pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który w tym roku też kandyduje do Sejmu, tak?
Tak, oczywiście kandyduje.
i przewodniczący Komisji do Spraw VAT. Bardzo dziękuję za rozmowę.
I ja bardzo dziękuję.
Godzina 17.38. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a teraz posłuchamy Nicka Cave'a and the Bad Seas, a później będziemy rozmawiać o tym, co wiemy na temat tej awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie, bo przecież Radio Wnet nadaje w Warszawie, ale też w Krakowie. Za kilka chwil będziemy o tym mówić. Wakacyjne popołudnie wnet trwa. Magdalena Ochaniuk-Gadowska przy mikrofonie, a my, drodzy Państwo, teraz porozmawiamy o sytuacji w Warszawie. Przy telefonie jest pan Wojciech Zabłocki, radny Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No, niebezpieczna sytuacja, jeżeli chodzi o Warszawę. Wiemy, że doszło do awarii kolektora w oczyszczalni ścieków Czajka, a władze zdecydowały się na kontrolowany spust tych nieczystości do Wisły. Prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju. No i pytanie do pana, czy tych powodów do niepokoju nie mamy?
Znaczy, no powiem tak, no rządzącą Warszawą Koalicja Obywatelska nie tylko w ogóle nie panuje na tym, co się dzieje w mieście, ale już teraz naraża zdrowie mieszkańców. Tutaj brak dobrego nadzoru nad oczyszczalnią Czajka spowodował tą katastrofę ekologiczną, tą trwającą katastrofę od ponad doby. Do Wisły spadło już ponad 260 tysięcy metrów sześciennych trującej wody, więc jest bardzo ogromna ilość. To jest 3000 metrów, litrów na minutę, więc bardzo, bardzo wiele. To pustosze, niszczy środowisko, zagraża mieszkańcom. Nie wiemy do tej pory, kiedy ta awaria będzie usunięta. To też jest coś przerażającego. A jeszcze gorsze jest to, że urzędnicy prezydenta Trzaskowskiego ten fakt ukrywali katastrofy przez ponad dobę. Nie wiem, czy liczyli, że ta sprawa nie wyjdzie na jaw, czy skala nie będzie tak wielka, no ale skala jest duża, no i nie dało się tego ukryć przed opinią publiczną. No, na szczęście rząd tutaj szybko zareagował, jak się o tym dowiedział. Minister Kowalczyk zapowiedział pomoc w walce z wyciekiem. No, daje to jakąś nadzieję, że jakoś ta sytuacja będzie opanowana. No, niemniej uważam, że konsekwencje wobec władz Warszawy powinny być naprawdę daleko, daleko idące. Tutaj powiem, że taką ciekawostką, smutną ciekawostką i chyba najlepszym podsumowaniem tego złego nadzoru nad sytuacją w Warszawie jest to, że szefem Rady Nadzorczej MPWiK jest Jarosław Józiak, to jest zdymisjonowany po aferze reprywatyzacyjnej wiceprezydent Warszawy. No, po tamtej aferze został usunięty, trafił do nadzoru wodociągów. No, widzimy, jak te układy Platformy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie wyglądają. No, to nie jest śmieszne, to jest już teraz tragiczne dla zdrowia, dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Przypomnijmy, pan Jacek Jarosław, pan Jóźwiak, to był wiceprezydent pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak?
Tak? Po tym jak nie nadzorował, czy jak twierdzą wtedy, jak twierdziła wtedy ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz, został zdymisjonowany, bo nie nadzorował dobrze spraw reprywatyzacji, został zdymisjonowany, to rozumiem, że na pocieszenie teraz miał nadzorować wodociągi. No widać, jak to się kończy.
Czyli obecnie, rozumiem, tę funkcję piastuje, tak?
No jako przewodniczący, ale nadzorczej, tak, MPWiK. Miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, tak? To jest jedna z wielu osób, które tam pracują, ale widać, jaki klucz jest do wybierania specjalistów, którzy mają dbać o nasze bezpieczeństwo. No, woda to jest strategiczne źródło. Bezpieczeństwo środowiska, ujęć wody pitnych, to jest coś absolutnie strategicznego. Powinny być najwyższe standardy bezpieczeństwa, no nie obsadzanie stanowisk kolegami na pocieszenie z wyrzuconymi z innych stanowisk politycznych.
Tak, to przypomnijmy, że to pan Jarosław Jóźwiak, tak, to on napisał tę książkę o kulisach warszawskiego ratusza, prawda?
No i mówię, no widzimy jak się takie sytuacje...
Ale pan powiedział taką znaczącą rzecz. Mówi pan o tym, że władze Warszawy powinny ponieść jakąś odpowiedzialność.
Tak.
Jak pan widzi odpowiedzialność prezydenta Trzaskowskiego?
W każdym europejskim cywilizowanym państwie po takich dużych aferach, po zagrożeniu bezpieczeństwa są dymisje osób za to odpowiedzialnych, więc albo powinien być, to co najmniej powinna być dymisja wiceprezydenta odpowiadającego za ten pion, a jak sprawa nie zostanie opanowana na dłuższą metę, no to według mnie dymisja prezydenta miasta.
Podobna sytuacja miała miejsce w Gdańsku, pamięta pan?
Tak, pamiętam, też mieliśmy tam ogromny wyciek i zanieczyszczenie środowiska. No widać, że to jest sprawa, która jest wyjątkowo jakby słabo nadzorowana przez samorządowców z Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, bo tam mieliśmy bardzo podobną sytuację. Też był ogromny wyciek, ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa, dla środowiska. No i też już powiem tak politycznie, tam gdzie tamci politycy opozycji bardzo krzyczeli, bardzo się teoretycznie martwili o przyrodę, no to widać, że jednak nie są konsekwencji tam, gdzie oni odpowiadają za nią, tak? I tu się okazuje, kto miał rację w tych wszystkich sporach, jak nie potrafią przepilnować, no mówię, podstawowych spraw, jak czystość wody, ujęcia wody pitnej, no zrzucanie ścieków niekontrolowanych do rzek, no to jest coś naprawdę przerażającego.
Czy wiemy, kto zauważył ten wyciek do Wisły? Czy mamy jakieś szczegóły, kto poinformował o tym?
No powiem tak, no, na konferencji dobę ponad, po tym fakcie oficjalnie przynajmniej wiemy od prezydenta Trzaskowskiego. Więc kiedy już musiał zwołać sztab kryzysowy, już okazało się, że w Wisle było 260 tysięcy metrów sześciennych. Przy tak niskim poziomie rzeki, no to katastrofa jest podwójna. Szczególnie jest to zagrożenie dla miast, które są na trasie przepływu tych wód. No pierwszy na linii jest Płock. I tam już teraz jest ogromna obawa o to, co będzie z ujęciami wody pitnej. To jest duże miasto, które za chwilę może czekać naprawdę duża katastrofa.
No i jak już wracamy do personaliów, to czy dalej dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest pani Ewa Gawor, o której swego czasu bardzo dużo się mówiło?
No z tego co wiem, to tak.
A dobrze, to już jeszcze zmierzając ku końcowi, zmieniamy troszeczkę temat. Jak pan jako radny województwa mazowieckiego, jak pan jako radny sejmiku województwa mazowieckiego odnosi się do takiego projektu, który wiem, że pan Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczął. Zbiera on podpisy pod takim projektem, żeby samorządy mogły same decydować o wdrażaniu bądź niewdrażaniu ideologii, czy też zajęć z LGBT do szkół. Jak tutaj województwo mazowieckie może działać, czy chce działać w tym zakresie?
Ja mam nadzieję, że województwo mazowieckie i samorządowcy tutaj nie ulegną szaleństwu. I po to jest edukacja, oświata, żeby uczyć, żeby wychowywać, a nie wchodzić w jakieś ideologie, w jakieś systemy takie, które po prostu młodzieży szkodzą. Więc mam nadzieję, że nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce no nie będziemy ulegać jakiemuś ogłupieniu, bo to po prostu tego się inaczej nie da nazwać. Więc absolutnie, jeżeli będę miał na to wpływ, ja i na pewno koledzy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości na pewno będziemy przeciwni wszelkim próbom wprowadzania takich ideologii do szkół, czy po prostu psucia naszej oświaty.
Mówił pan Wojciech Zabłocki, radny Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Jest, drodzy państwo, godzina 17:52, a my jeszcze powrócimy na chwileczkę do szczegółów, bo o tej awarii ścieków, jeżeli chodzi o oczyszczalnię Czajka, to zauważyli ją, tak jak informują media, przynajmniej policjanci patrolujący brzeg Wisły. Zagrożone miały być przez to ujęcia w Nowym Dworze czy Płocku. A w kranach doszło do tego, że pojawiła się żółta woda, ale nie do końca wiadomo, czy ma to związek z wyciekiem w Warszawie. Oczyszczalnia ścieków Czajka w Warszawie jest zlokalizowana na terenie Choszczówki. To jedna z największych oczyszczalni w Polsce. Jak rozmawialiśmy z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, mówił on o tym, że właśnie była ona doinwestowana, rozbudowywana w roku 2012. No a do podobnych sytuacji jak w Warszawie doszło ostatnio nad morzem. W czerwcu z powodu awarii w oczyszczalni Swarzewo ścieki trafiły do Zatoki Puckiej, a z kolei w maju 2018 roku doszło do awarii przepompowni Łowianka, a do Mołtawy trafiło milion litr ścieków. To wszystko było właśnie na Pomorzu. Jak ta sytuacja będzie się rozwijała, my będziemy oczywiście Państwa o tym informować, a ja już dzisiaj się z Państwem żegnam. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na jutrzejszy poranek wnet. Dzisiejsze popołudnie wydawał Jan Olencki, realizował Piotr Szydłowski. Zapraszamy Państwa do słuchania Radia Wnet cały czas. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a na całym świecie wnet.pl. www.radio.fm. Dobrego dnia.